Część pierwsza. Sypiając z wrogiem. W tej części dowiesz się, dlaczego czujemy opór przed zmianą, rozwikłasz tajemnicę silnej woli, zrozumiesz, w jaki sposób tworzą się nawyki, dowiesz się, jak oswobodzić się z pętli nawyku, poznasz korzyści wynikające ze zmiany wyzwania w grę. Rozdział pierwszy. Pan mózg. Sprzymierzeniec czy sabotażysta? Skąd biorą się trudności we wprowadzaniu zmian? Twój mózg jest jak najgorszy polityk. Zrobi wszystko, żebyś na niego zagłosował, a potem kopnie cię w tyłek. John Whitmore. Zgada pradziada. Tym, co zwykle przeraża ludzi w procesie zmiany, oprócz tego, że to proces, a zatem coś rozciągniętego w czasie i trzeba dużo cierpliwości, jest nowość, przed którą najstarsza część ludzkiego mózgu, czyli tak zwany gadzi mózg zlokalizowany w pobliżu pnia mózgu, broni się rękami i nogami. I to twoimi rękami i nogami. A z pomocą przychodzi mu mózg ssaczy. Jeśli robimy postanowienia i stawiamy sobie cele, to bywa, że są one nad wyraz ambitne i oczekujemy dużych, spektakularnych i szybkich efektów. To trochę tak, jakbyś dopiero się urodził i oczekiwał, że nazajutrz zaczniesz chodzić i mówić. Chcemy czegoś, co dosłownie odmieni nasze życie. Problem w tym, że ranga takich zmian bywa przytłaczająca. Na tyle, że człowiek sam siebie przekonuje, iż ta zmiana nie jest mu wcale potrzebna. Dlaczego tak się dzieje? Wyobraź sobie spokojnego starszego pana, który nieprzerwanie od 30 lat, codziennie od 19:30, zasiada w fotelu, by obejrzeć w telewizji swój ulubiony program. Teraz pomyśl o tym, że pewnego dnia do mieszkania tego staruszka wdziera się ktoś zupełnie obcy i stanowczym tonem oznajmia. Od dziś o 19:30 będziemy wychodzić z domu i spacerować wokół bloku, bo to dobre dla twojego zdrowia. Czy nie nie zdenerwowałbyś się na miejscu tego staruszka? Teraz pod staruszka podstaw swój gadzi mózg, pracujący w kooperacji z mózgiem ssaczym, a pod nieznajomego inną strukturę twojego mózgu, korę nową. Fotel i program w TV to twój stary nawyk, który ci szkodzi, ale też sprawia przyjemność i daje poczucie bezpieczeństwa. Podsumujmy. Ludzki mózg składa się z trzech obszarów. Mózgu gadziego, ssaczego i kory nowej. Gadzi mózg to, jak już wspomniałam, najstarsza struktura naszego mózgu. W tej części kryją się wszelkie instynktowne odruchy, które uaktywniają się bez naszej świadomości, a często także wbrew naszej woli. Mózg gadzi przechowuje w swoim pudełku z zabawkami wszystkie automatyczne reakcje, które wielokrotnie ratowały tyłek naszym przodkom i które często ratują życie także nam. To jemu zawdzięczamy słynny mechanizm atak, ucieczka lub zastygnięcie, czyli udawanie martwego, który uaktywnia się w sytuacji zagrożenia, tak realnego, jak i wyobrażonego. Największy problem, jaki mamy z tym obszarem mózgu, jest taki, że definicja słowa zagrożenie, którą się posługuje, jest bardzo szeroka. Ta struktura mózgu dosłownie gardzi wszystkim, co jest nowe, nieznane, inne niż dotychczas. Uwielbia za to swój stary fotel i program w TV, bo to coś, co zna, co jest zrutynizowane, przewidywalne. To sytuacja, w której wie, jak się zachować. Gadzi mózg kocha nawyki i rutynę dnia codziennego. I to niezależnie od tego, czy nam służą. Nie ma dla niego także znaczenia, że zmiana, którą chcesz wprowadzić, będzie z korzyścią dla twojego organizmu, kariery czy relacji z innymi ludźmi. Wie tylko, że dzieje się coś nowego, coś innego, więc prawdopodobnie jesteście w niebezpieczeństwie i trzeba się ratować, na przykład zwiać. Formą takiego zwiewania może być prokrastynacja, czyli odwlekanie działania w czasie do momentu, w którym jego podjęcie nie jest już możliwe lub zostało bardzo niewiele czasu, by je rozpocząć, a co dopiero ukończyć. Drugi obszar, nieco młodszy, to tak zwany mózg ssaczy, układ limbiczny, który z kolei w swoim pudełku z zabawkami trzyma nasze popędy, emocje i uczucia. Przechowuje też dla nas to, co już się zdarzyło i jest warte zapamiętania. Można zatem powiedzieć, że to taki dysk twardy z zapisem naszej pamięci długotrwałej. Walter Mitchell, wybitny amerykański psycholog i twórca testu Marshmallow, o którym szerzej opowiem Ci za chwilę, nazywa mózg gadzi i ssaczy układem gorącym. Jak dowodzi Mitchell, układ ten daje sygnał start, a zatem inicjuje natychmiastową reakcję na silne bodźce, które pobudzają nas fizjologicznie i emocjonalnie. Mitchell zwraca uwagę na fakt, że już w chwili narodzin nasz gadzi mózg jest gotowy do działania. To on bowiem sprawia, że w momencie, gdy nie są zaspokojone potrzeby niemowlęcia lub odczuwa ono ból, następuje wybuch płaczu. I jest to lament, wobec którego ciężko przejść obojętnie. Z kolei kora nowa jest najmłodszą strukturą naszego mózgu. Tu znajduje się źródło myśli logicznych, racjonalnych, a także naszej kreatywności i niezmierzonych pokładów wyobraźni. Wspomniany już Mitchell nazywa ją układem chłodnym. Kora nowa rozwija się powoli, stopniowo zwiększając swoją aktywność, zwłaszcza w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pełną gotowość operacyjną uzyskuje dopiero, gdy mamy 20 kilka lat. To dlatego małe dzieci mają największe trudności w samokontroli i trudno je za to winić. Kora nowa jest najbardziej ewolucyjnie wypasionym obszarem naszego mózgu. To ona bowiem odróżnia nas od pozostałych gatunków. Dzięki niej nasze myśli, emocje i działania są dopasowane do kontekstu sytuacji. I co najważniejsze z punktu widzenia zmiany naszych nawyków, kora nowa wspiera nas w hamowaniu działań, które zaprzepaszczają szanse na osiągnięcie celu. To dzięki niej potrafimy przekierować uwagę na coś innego, gdy w zasięgu naszego wzroku znajdzie się ociekające czekoladą ciastko, a my jesteśmy w trakcie zmiany nawyków żywieniowych. Podczas kiedy układ gorący koncentruje się na tym, by było mu dobrze i komfortowo teraz, kora nowa pomaga podjąć decyzję najlepszą z punktu widzenia przyszłości. Tak, jakby wiedziała, że jeśli zjesz teraz to cholerne ciastko, to nie tylko będziesz miał wyrzuty sumienia, ale być może zmniejszysz swoje szanse na zmianę nawyku, a co za tym idzie, na utrzymanie w przyszłości prawidłowej wagi i uniknięcie chorób wynikających z nieodpowiedniej diety. Ty myślisz, to tylko jedno ciastko, ale kora nowa wie, ona wie, o co ci naprawdę chodzi. Wewnętrzny system alarmowy. Wydawałoby się zatem, że mając do dyspozycji taką strukturę, możemy bez problemów osiągać swoje cele. Kłopot w tym, że kiedy kora nowa wyjmuje sztandar z napisem zmiana, gadzi mózg pokazuje jej gest Kozakiewicza i wraz z mózgiem ssaczym rozpoczyna akcję sabotażu. Jeśli nie jesteś przekonany, że ci goście mają razem wielką moc, to odpowiedz sobie na pytanie. Czy kiedykolwiek zdawałeś ważny egzamin lub widziałeś kogoś, kto lada moment miał stanąć przed komisją egzaminacyjną? To mogła być matura, kolokwium, obrona pracy dyplomowej. Przypomnij sobie, czy tobie lub tej osobie nie zachciało się wtedy nagle pójść do toalety? W sytuacji nowej, gdy stajemy w obliczu nieznanego, mózg gadzi i ssaczy przybijają sobie piątkę. Włączają wówczas coś, co nazywam wewnętrznym systemem alarmowym. To wtedy zaczyna się produkcja hormonu stresu, kortyzolu, często w nadmiernych ilościach. Pocenie się, oblewanie rumieńcem, drżenie rąk. Puls przyspiesza, a do tego człowiek czuje się niepewnie, jest zdezorientowany i przestraszony. Oto moment, w którym chłopaki postanowili odciąć ci dostęp do kory nowej i ratować twój tyłek. Niezależnie od tego, czy z racjonalnego punktu widzenia coś faktycznie ci grozi. Skoro system alarmowy został włączony, to jest spora szansa na to, że będziesz uciekał albo atakował. W tej sytuacji warto, byś był zwinny i lekki, bo wtedy będziesz szybciej zwiewał lub podniesiesz swoją skuteczność ataku. A skoro tak, to jest w tym momencie kilka popędów i układów zupełnie ci niepotrzebnych. Powodem, dla którego ty lub twoi znajomi musieliście iść do toalety tuż przed ważnym egzaminem, jest odcięcie przez wewnętrzny system alarmowy, między innymi układu pokarmowego i moczowego. Nie będą bowiem ci potrzebne ani do ucieczki, ani do atakowania. A skoro zostają odcięte, to wymagają opróżnienia, bo to znacznie poprawi twoją zwinność i lekkość. Czy teraz, wiedząc kto i dlaczego zagnał cię do toalety, nadal uważasz się za istotę racjonalną? Oczywiście nie jest tak, że teraz, gdy już masz tę świadomość, będziesz w stanie po mistrzowsku panować nad swoimi reakcjami. Niedawno miałam przyjemność wystąpić na konferencji, na której w eksperckim panelu dyskusyjnym wraz z dwiema innymi osobami wypowiadałam się na temat twórczych zmian w życiu. Wiedzieliśmy, o której godzinie zgodnie z agendą wchodzimy na scenę. Jednak w pewnym momencie organizator konferencji przez pomyłkę wyświetlił planszę sugerującą, że teraz wystąpi nasza trójka. Było to odstępstwo od planu o dobre 40 minut. Przez chwilę patrzyliśmy po sobie skonsternowani. Organizator szybko przeprosił za pomyłkę i zaprosił na scenę prelegenta, który zgodnie z harmonogramem miał wtedy wystąpić. Chwilę później cała nasza trójka panelistów spotkała się przy wejściu do toalet. Mogłabym powiedzieć, że chodziło o sprawdzenie, czy dobrze wyglądamy, ale prawda jest taka, że poszliśmy tam w związku z nagłą potrzebą fizjologiczną. Raptowna, nieoczekiwana zmiana agendy spowodowała, że zostaliśmy wytrąceni ze schematu, jakim mieliśmy zamiar posłużyć się w tej sytuacji. System alarmowy włączył się i zaczął sugerować, że być może trzeba będzie wiać albo atakować, więc na wszelki wypadek warto opróżnić pęcherz. Zatem przyjmij do wiadomości to, że takie reakcje są jak najbardziej naturalne i świadczą o tym, że twój mózg działa prawidłowo. Gdy pogodzisz się z myślą, że niewielka doza strachu jest nawet wskazana w sytuacji nowej, znacznie łatwiej będzie ci pracować nad tym, by był to strach mobilizujący do działania, a nie paraliżujący i przed owym działaniem powstrzymujący. Wspomniałam, że wewnętrzny system alarmowy przysłużył się do podtrzymania naszego gatunku przy życiu. Jeśli zastanawiasz się, jak to możliwe, wyobraź sobie naszego praprzodka, udającego się na polowanie. Idzie sobie pogwizdując, gdy nagle na jego drodze pojawia się tygrys. Przyznasz, że to moment, w którym warto reagować szybko i bezbłędnie. Jakakolwiek chwila zawahania prawdopodobnie oznaczałaby tragiczny finał takiego spotkania. Chociaż tygrys pewnie byłby zadowolony. Wyobraź sobie sytuację, w której nasz praprzodek stoi twarzą w twarz z tygrysem. Przygląda mu się i zaczyna się zastanawiać. Co byłoby najlepsze w tej sytuacji? Jak powinienem się zachować? Może spróbuję porozmawiać z nim jak człowiek z tygrysem i wyjaśnię mu, że zjedzenie mnie nie jest dobrym pomysłem. Albo odwołam się do jego uczuć. Mam rodzinę, nie mogę ich zostawić na pastwę losu. Na pewno to zrozumie. W zasadzie to całkiem ładny ten tygrys. Myślę, że mógłbym mu zaproponować, żeby był modelem do mojego najnowszego malowidła w jaskini. Nie jestem pewna, czy w realnej sytuacji rozważania naszego praprzodka nie zakończyłyby się przypadkiem na samym bo na resztę nie byłoby już czasu. Jak widzisz, w sytuacjach zagrożenia kora nowa i to, co ma nam do zaproponowania, a co zresztą jest użyteczne w wielu obszarach naszego życia, tutaj nie sprawdziłoby się zbyt dobrze. Mimo że dziś, gdy polujemy na mięso w sklepie, za regałem rzadko czai się na nas tygrys, to jednak wewnętrzny system alarmowy wciąż się przydaje. Choćby w sytuacji zagrożenia na drodze, gdy trzeba szybko reagować, by uchronić siebie od wypadku, obrażeń, a niekiedy nawet od śmierci. Strach się bać. Sytuacja zmiany jest dla twojego organizmu szokiem. Tym większym, im dłużej zasiedziałeś się w kiepskich nawykach. Przeżywasz zatem stres, a twój mózg chce cię przed nim ochronić. Neuropsycholog Amy Arnsten z Uniwersytetu Yale przeanalizowała sporo badań dotyczących wpływu stresu na nasze działania. Skłoniło ją to do wysnucia wniosku, że nawet stres o umiarkowanym natężeniu może spowodować raptowny deficyt zdolności oferowanych nam przez korę nową. Warto zdawać sobie sprawę z budowy własnego mózgu i znać źródła swoich zachowań w nowej sytuacji. Czynienie sobie z tego powodu wyrzutów albo zastanawianie się, co jest ze mną nie tak, są zupełnie bezcelowe. Boisz się i to zupełnie naturalne. Dzięki temu mechanizmowi nasi praprzodkowie przeżyli. Ja napisałam tę książkę, a ty możesz ją przeczytać. To, co chcemy teraz zrobić, to nauczenie się podejmowania działania pomimo strachu. Nieco osłabić lęk, a nie kompletnie go wyeliminować. Z moich doświadczeń i obserwacji wynika bowiem, że nie da się pozbyć strachu w 100%. Można jednak tak przygotować swój plan zmiany, by strach przestał paraliżować, a przybrał formę ekscytacji, pobudził twoją ciekawość. Wchodzisz w to? Mam nadzieję, że tak.